Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Hej, z tej strony tu Okuniewska, tak naprawdę to po prostu Asia Okuniewska. Witam Was w nowym, kolejnym odcinku Dziewczyn z Sąsiedztwa. I wraz z Showroomem zaprosiłyśmy dzisiaj do naszego małego studia super dziewczynę. I w ogóle ja teraz mogę być w ogóle, wiecie, nieobiektywna, bo ja Anię Mierzejewską, bo dzisiaj jest Ania z nami, znam Ankę od pierwszej klasy gimnazjum, czyli od w ogóle jakichś 13 lat. I to jest dziewczyna, którą ja mogłabym przedstawiać w ogóle 20 minut i cały czas mówić, jakie ma zalety i w ogóle jaka jest super, jakie miałyśmy szalone historie. Natomiast chciałabym, Aniu, żebyś opowiedziała może sama trochę tego, o tym, czym się teraz zajmujesz i no i tak naprawdę, jakie masz teraz najbliższe marzenia? To jest ciekawe pytanie.
Po pierwsze, Asiu, i vice versa, bo ja też bym mogła cię przedstawiać bardzo długo, szczególnie, że znamy się tyle lat i jak sama wcześniej powiedziałaś, to wydaje ci się, że znasz mnie lepiej niż samą siebie. Jakie są moje marzenia? Jezu, to bardzo, bardzo ciekawe, bo ja marzę cały czas o czymś nowym. Tak naprawdę nie ma, wiesz, nie ma czegoś takiego, co mi przyświeca.
Teraz w ogóle cały czas chodzisz po górach. Wiesz, cały czas cię widzę gdzieś w ogóle, jak ty się pakujesz na jakieś szczyty.
Bardzo.
Rano w ogóle wstajesz i idziesz, to jest w ogóle jakimś absurdem, bo wtedy, kiedy ja się przywracam, wiesz, na drugą stronę, to ty już jesteś gdzieś spakowana i idziesz w buciorach na, gdzie? W Polsce, tak? W Tatrach.
Kocham Tatry. Wiesz co, to jest bardzo drażliwy temat, bo w tym roku nie byłam w Tatrach. W tamtym roku byłam dwa razy. I wiesz co, chodzę, bo niektórzy ludzie zawsze mówią, że chodzisz po górach, bo tam można wszystko przemyśleć. A ja mówię, że właśnie to nie o to chodzi. To nie chodzi o myślenie, tylko chodzi o to, że tak naprawdę powtarzasz trzy rzeczy.
Żeby się nie zabić, o tym zapomniałam.
Żeby jeść, żeby się wysikać, czy w tych krzakach, czy może w następnych, czy może wziąć troszeczkę wody ze źródełka, czy może jednak nie. I tak naprawdę i iść. I powtarzasz te trzy czynności. Proste rzeczy, które totalnie oczyszczają głowę.
I czy wtedy właśnie przychodzą do głowy jakieś niesamowite pomysły, czy właśnie nie? Czy to jest właśnie przestrzeń dla głowy, której się potrzebuje, kiedy...
Nie. Ja inspiracji szukam totalnie w życiu, w mieście. I przede wszystkim w ludziach. To jest chyba to, gdzie naprawdę... To jest to źródło, z którego ja czerpię inspirację.
No dobra, a czym się teraz zajmujesz? Bo to jest ciekawe, bo jeszcze jak się widziałyśmy ostatnio, bo zanim ja się wyprowadziłam, to jeszcze pracowałaś też w redakcji, też pisałaś, ale teraz jesteś redaktor naczelną polskiego Playboya. Jak ja się o tym dowiedziałam, a powiedziałaś mi o tym wcześniej, niż to zostało ogłoszone, leżałam, pamiętam, słuchajcie, wtedy w łóżku, i napisałaś do mnie, ej, czy ty znasz jakieś fajne ilustratorki, czy ilustratorów, którzy chcieliby pracować? Bo między nami to... I tego nie możesz nikomu powiedzieć. Ja myślałam, że ty powiesz, że nie wiem, tam zakładasz sobie jakąś, wiesz, bloga czy coś. I ty napisałaś, że będziesz redaktor naczelną Playboya. I sobie myślę, ale że magazynu, gazetę? Czy to coś nowego? Jak to się w ogóle stało? Czy to było jedno z twoich marzeń, żeby stać na czele takiego dużego magazynu? Czy to jest w ogóle coś, co cię zaskoczyło i ci sprawiło taką radość?
Zaskoczyło to jest bardzo odpowiednie słowo, bo Playboy tak naprawdę to, czego się nauczyłam, bo właśnie zamykam szósty swój numer, to właśnie to, że życiu trzeba dawać się zaskoczyć. Nigdy o tym nie marzyłam, nigdy mi to do głowy nie przyszło. Aczkolwiek no pewnie pamiętam, że zawsze po prostu uwielbiałam magazyny.
Tak, wiele kolekcjonowałyśmy w ogóle. Wszystkie wysokie obcasy, to było w ogóle basic, no bo to tanie i można było zawsze dostać i czytać. Ale my przecież jakieś w ogóle ściągałyśmy Vogue z zagranicy, żeby sobie oglądać w ogóle te modelki. Pamiętam to, no. Miałyśmy mieć stosy tego.
Myślę, że zawsze o czym nie marzyłam, a co okazało się być czymś dla mnie, jakimś totalnym spełnieniem, to okazało się, że potrafię być liderem i to był dla mnie szok.
Bo kiedy odkryłaś, że potrafisz być liderem? I to jeszcze przede wszystkim dobrym liderem, bo to jest, wiesz, bo można być liderem, ale takim przywódcą w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale takie wewnętrzne poczucie, że potrafisz stworzyć zespół i mieć też przede wszystkim swoje jakby... Ja na przykład bym była beznadziejną liderką, bo ja nie potrafię ludziom wprost mówić, co mają robić i bardzo bym chciała, żeby ktoś mi mówił. A kiedy to odkryłaś?
Wiesz co, myślę, że tak na przełomie lat. Generalnie od 6 lat pracuję w mediach, więc jakoś tak no dosyć wcześnie zaczęłam być prowadzącą, więc to były małe zespoły, aczkolwiek dosyć szybko, w młodym wieku wdrażałam się właśnie w takie kierowanie jakimś projektem, tak? Bo to tak naprawdę na tym polega. Czy bycie liderem to tak naprawdę mówienie innym, co mają robić? Nie do końca. Wydaje mi się, że bardziej to jest pociąganie za sznurki, to jest umiejętność słuchania ludzi, którzy często wiedzą dużo więcej od ciebie, ale gdzieś tam też... nie możesz tego przyjmować jako pewniak, bo jeżeli wchodzisz na nowe stanowisko, to masz za zadanie nadać pewnej świeżości, tak? Więc ja jakby przyszłam z tą świeżością, z tą gorąco-krwistością, z tą energią, wiesz, do zespołu, w którym byli silni faceci, mój dyrektor artystyczny pracuje 19 lat w Playboyu, tak?
I ty nagle przyszłaś tam.
I nagle przychodzę ja.
Z tego podwórka samego, co ja w Olsztynie.
Dokładnie. I co się okazało? Okazało się, że... mimo że Waciu jest 19 lat w Playboyu, to tak naprawdę nigdy nie zrealizował wielu swoich pomysłów, bo nikt go tak do końca nie wysłuchał. I to nie jest absolutny przytyk do moich poprzedników, tylko chodzi o to, że wtedy były inne potrzeby. Oni odpowiadali na inne potrzeby rynku, na inne potrzeby
też
Polaków.
Też chyba właśnie Polacy byli inni, nie? Bo to jest też super w ogóle, bo jak myślałam, że taka zmiana w Playboyu nastąpiła, to pomyślałam sobie, ej, czyli to jest odpowiedź na to, że polscy faceci się zmieniają. I być może teraz trzeba mówić też nie tylko do kolesi, którzy interesują się właśnie, nie wiem, motoryzacją, ale też w ogóle właśnie kobiecym ciałem, bo to był taki męski magazyn i to było tylko dla mężczyzn, ale pojawiają się też tacy faceci, którzy niekoniecznie się muszą tylko interesować tymi takimi, niekoniecznie muszą o sobie mówić, taki jestem męski, bo czy tam Playboya, tylko to są normalni, fajni kolesie, którzy chcą z tego magazynu, każdy, tam powinno być coś dla każdego. I wydaje mi się, że ta zmiana i też mówienie chyba, wiesz, kiedy ty zostałaś naczelną, to wydaje mi się, że to było też, otworzyło w ogóle ten magazyn na zupełnie innych ludzi. Bo teraz nawet moje koleżanki mówią, że kupują Playboya i im się to super czyta. I kupują go i zostawiają go w domu, żeby ich facet tego poczytał. Żeby poczytał Playboya. Więc to jest świetne, że po prostu ta zmiana chyba musiała nastąpić, żeby też powiedzieć młodszym i też takim, wiesz, nadeszły trochę inne czasy.
Znaczy, wiesz co, ja powiem ci szczerze, jakie ja mam do tego podejście, bo ja rzeczywiście dostałam tę propozycję, to nie było tak, że się zgłosiłam na to stanowisko, po prostu dostałam taką propozycję od szefostwa. Na początku spadłam z krzesła, co wielokrotnie powtarzam, ale gdy już się na nie wdrapałam z powrotem, to zrozumiałam, że jakby po pierwsze... chcę się dać życiu zaskoczyć. Po drugie, prawdopodobnie nikt już nigdy mnie nie zapyta, czy może chcesz być naczelną polskiego Playboya. Więc stwierdziłam, że jakby no muszę to zrobić. A kolejna rzecz jest taka, że chciałam odnaleźć w jakichś tradycyjnych wartościach, które Playboy miał, a o których wielu ludzi nie wie, coś, co mogę rozwijać. Bo Playboy zawsze było o erotyce, zawsze. Tam zawsze były silne kobiety. Ale jakby były kobiety rozebrane i to było gdzieś tam korem Playboya. Ale jest też ta druga strona Playboya. Szołowe wywiady z wielkimi osobistościami. Na łamach Playboya, wiesz, rozmawiano ze Stanleyem Kubrickiem, z Fidelem Castro. Publikowała Margaret Atwood. Jakby tych treści, takich bardzo wyprzedzających swoje czasy tak naprawdę,
zawsze w Playboyu, tam
były zawsze. Więc dla mnie najistotniejsze było to, ja mam ogromne przywiązanie do tradycji, chyba tak trochę zostałyśmy wychowane w tym naszym Olsztynie.
Tak.
I gdzieś tam chciałam połączyć tę tradycję z tym, czego teraz wymaga od nas rzeczywistość. I co się okazało? Okazało się po prostu, że to było potrzebne, że gdzieś tam ten Playboy jest gdzieś pomiędzy tymi wysokimi obcasami, o których wspomniałaś, a pomiędzy typowo męskim magazynem, bo on dalej jest dla mężczyzn. Wiesz.
A wysokie obcasy też zawsze prezentowały bardzo dobre wywiady i bardzo dobre też reportaże w ogóle, takie też... dobrze, wysokie obcasy zawsze też dobrze badały, o czym tak naprawdę teraz ludzie chcą poczytać. I wydaje mi się, że ty też teraz starasz się odpowiadać na te potrzeby, ale i tak idziesz chyba ze swoim...
Idę ze swoim, dlatego, bo wiesz, bo to jest... o co tu chodzi? Jakby rzeczywistość jest też taka, że to jest licencjonowany magazyn. I to jest magazyn, który ma wieloletnią tradycję. Na polskim rynku 27 lat, amerykańskim od 1953 roku. Więc
jakby... to też chyba nie jest tak, że możesz wejść i tam zrobić kompletną po prostu rewolucję i w ogóle wymienić absolutnie cały core tego magazynu.
Dokładnie.
Nie?
Po pierwsze nie chciałabym, bo to nie o to chodzi. Gdzieś tam uważam, że właśnie Playboy ma tę siłę, ten brand ma taką siłę właśnie dlatego, że ma taką historię, taką, a nie inną. Ale uważam, że zmiana była konieczna, absolutnie
oczywiście,
konieczna.
Że tak. Czasy teraz są... Myślę, że taki Playboy, którego... z tyłu chyba każdego numeru jest pokazany, jak wygląda okładka i o czym w ogóle, jakie były, wiesz, tematy, nie wiem, 20 lat temu w Playboyu. I gdyby cały czas ten magazyn był taki, jak był, no to przecież...
Byłby przestarzały.
Oczywiście, że tak. A teraz jest zupełnie... Ja tam widzę świeżość i teraz kupiłam do pociągu, jechałam do Łodzi, nie do Łodzi, do Kalisza i kupiłam ten numer listopadowy i go przeczytałam od deski do deski. nawet o SUV-ach, autach, które w ogóle nie interesują, bo pierwsze, nie stać mnie na SUV-a, po drugie, w ogóle, gdzie ja bym nim jeździła, nie jeżdżę, mam prawo jazdy, nie jeżdżę, a przeczytałam ten artykuł i myślę sobie, kurde, w ogóle jak to jest fajnie, że... Bo gdyby nie było tego zaskoczenia i gdybyś się do mnie nie odzywała, to ja w ogóle nie sięgnęła nawet po tego Playboya. I myślę, że dużo w ogóle też osób w naszym wieku, czyli ty masz 27 lat, ja mam 26, dużo osób w ogóle w tym wieku nie pomyślałoby, że Boże, taką gazetę, która jest od tak dawna na rynku, w ogóle za nią chwycić i ją przeczytać. To jest świetne.
To jest właśnie to rozszerzenie, wiesz, to jest właśnie trochę to rozszerzenie... jakby publiczności, tak? Mm-hmm. Bo wiesz, rozszerzenie po prostu czytelników, tak? Bo to, mm-hmm. o to chodzi.
Ale też widzisz, to jest przez to, że tak się wydarzyło i rozszerzenie tych czytelników i to, że ty tam teraz pracujesz na takim stanowisku, to super pasuje mi do tego tematu, który mi cały czas teraz krąży w głowie, czyli o oczekiwaniach. Czyli przyszły oczekiwania na to, jaki to będzie nowy Playboy, a jaka będzie rewolucja w tym Playboyu i co tam się wydarzy, ale też oczekiwania, które ty miałaś wobec samej siebie. Miałaś przede wszystkim może pewne oczekiwania względem nowej pracy, nowego stanowiska. I jakie były oczekiwania wobec ciebie? Czego oczekiwano po tobie i nadal jest, czego ludzie od ciebie oczekują? I też może właśnie tak głupio, jako że jesteś kobietą, która zasiada, wiesz, jest redaktor naczelną Playboya. Czy są jakieś takie krzywdzące po prostu, wiesz, oczekiwania, które sobie myślisz, a weź tam w ogóle, idź się stąd.
Wiesz, ja generalnie folguję w zasadzie, że im mniej oczekiwań, tym mniej rozczarowań. Mm-hmm. Oczywiście oczekuję od siebie najwięcej, ale tego
czyli
też
świetnie
się...
sobie dajesz radę
tak,
z tą.
Ale tego się myślę nauczyłam przez te pół roku, bo nagle okazało się, że z osoby nikomu nieznanej zaczęłam gdzieś tam być na świeczniku.
No.
Moja praca była szeroko komentowana.
Właściwie cały czas nawet... gdzieś mi na Instagramie się migało, że ktoś tam, jak było właśnie, wchodziłam na profil Playboya i sobie tam pod komentarzami, to chyba właśnie wtedy, kiedy było to ogłoszenie, to ludzie mówili, co? Jak to w ogóle dziewczyna? To teraz w ogóle odbierze wszystko to, tam, o, takie zmiany, to już nie jestem na to gotów. Myślisz, że te właśnie oczekiwania względem ciebie, czy ci ludzie zmienili zdanie?
Wiesz co, powiem ci tak, ja zawsze mówiłam, i to będę powtarzała, zawsze będę to powtarzała, że ja wchodząc do męskiego świata, tak jak mi to cały czas mówiono, ja nie chcę niczego zawłaszczać. Ja tam chcę dodać coś od kobiety, coś, co moim zdaniem jest wartością dodaną
i
dla każdego
właśnie,
mężczyzny.
Tak, i każdy mężczyzna powinien się tym interesować, bo oto nagle ma możliwość też zobaczenia tej drugiej strony i też właśnie to jest coś wzbogacającego. Też nie wydaje mi się, że ty coś tam poszłaś zabierać albo odbierać facetom.
Oczywiście, że nie. Tylko wiesz, kwestia jest taka, że tak naprawdę nigdy nie będzie tak, że to się wszystkim spodoba.
Jasne.
Ja, z moim założeniem było to, żeby dbać o tego czytelnika, który jest przy Playboyu już od tych 27 lat. Dla mnie to jest szalenie istotne, dlatego cały czas mówię, że Playboy jest dla mężczyzn, ale jest także dla odważnych albo nawet nieodważnych kobiet. Ja
tak.
Zawsze czytałam Playboya, uwielbiałam wywiady w Playboyu. Lubię patrzeć po prostu na piękne kobiety, na piękno kobiece, na siłę kobiet, bo dla mnie takie właśnie są nasze bohaterki. Silne i pewne siebie. Więc ja sobie nie wyobrażałam, że tak naprawdę, wiesz, że to może być odebrane w jakiś negatywny sposób, ale teraz po tych 6 numerach ja to też rozumiem. Bo uważam, że tak na dobrą sprawę, widzisz, no, oczekiwania, odpowiadać musisz tylko przed sobą. Jeżeli jesteś w stanie wstać rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, zrobiłam to najlepiej, jak umiałam. Zrobiłam to najlepiej, jak umiałam. I mówisz to szczerze. To wszystko jest okej.
Okay. Oczywiście.
Tyle wystarczy. To jest tak. To jest ciekawe,
właśnie,
bo dzisiaj pisałam wstęp, jak dosłownie przed chwilą, jak tutaj przyszłam. I właśnie tak go zakończyłam, że gdzieś tam, bo to jest grudniowy numer, więc gdzieś tam pisałam, to taki trochę już jest sneak peek, ale gdzieś tam właśnie pisałam o tym, że dla wielu ten grudzień jest takim czasem podsumowań, ale my w Playboyu zamiast podsumowywać, raczej żyjemy tym, co jest teraz i skupiamy się na tym, żeby po prostu naprawdę, no, skupiamy się na przyjemnościach, bo to jest coś, co tak naprawdę jest, wiesz, no, tym kolorytem życia, wiesz.
Oczywiście, że tak. I każdy, w ogóle mózg ludzki jest, przecież on robi wszystko, żeby odczuwać przyjemność. Każdą czynność, po prostu, nawet jak robisz siku, a tak strasznie chcecie się siku, to czujesz taką przyjemność, myślisz sobie, w końcu. I twój mózg wytwarza po prostu te endorfiny. I w ogóle dążenie do przyjemności. To już w ogóle, nawet czytanie jest sprawia przyjemność. Każdy
Oczywiście.
Ma coś. Więc każda, nawet jeżeli robimy jakąś pracę, jeżeli ty teraz wykonujesz swoją pracę, sprawia ci to taką przyjemność, że właśnie, nie wiem, wstajesz z radością, idziesz do pracy i robisz to. Czy masz też taki dzień, że myślisz sobie, o Jezu.
Jestem wykończona. To jest bardzo trudna praca, po prostu. To jest bardzo trudna praca. To jest właśnie
to jest
takie...
przede wszystkim praca, która jest tak terminowa, że ja bym w ogóle chyba w życiu nie dała rady.
Dlatego ja nigdy nie wiem, jaki jest dzień tygodnia.
No,
nigdy, wszystko. Bo mam tak jakby tak dużo dużo informacji, no. Żyję trochę w przyszłości, bo zawsze jednak magazyny tak, robi się trochę tak, do przodu. Wiesz, no, jeszcze tak...
Czy ty masz w ogóle czas na siebie? Wiesz, o co chodzi? Żeby, bo widziałam, że byłaś w górach, tak, byłaś w Grecji teraz, ale no to jak znajdujesz taki... Kto się wtedy zajmuje Anią, tobą, jak jesteś w takim właśnie biegu?
Ja uczę się zajmować się sobą na poligonie, po prostu.
Okej, okay, czyli po
to jest trochę poligon, ale to jest też tak, że ja przede wszystkim naprawdę jestem chyba po raz pierwszy w życiu tak bardzo z siebie dumna.
Jezu, super to słyszeć.
I też pozwoliłam sobie na to, żeby właśnie nie odpowiadać na oczekiwania, no. Tylko robić to tak, jak to czuję. Bo ja to, ja to wkładam w serce, naprawdę. I gdzieś tam rzeczywiście czasami brakuje mi tego czasu dla siebie.
I chyba ci brakuje też, żeby ktoś ci powiedział, ej, robisz stara zajebistą robotę tam.
Ale ja to często słyszę.
Tak?
Tak.
Ja ci też raz powiem, robisz tam zajebistą robotę i serio, jestem przedumna w ogóle, że cię znam jeszcze od... Że mogę pamiętać, zamknąć oczy i sobie przypominać wszystkie te momenty, wiesz, gdzie byliśmy, paliłyśmy papierosy gdzieś tam w ogóle z jakimś garażem, wiesz, siedziałyśmy gdzieś tam, pisałyśmy do siebie listy na karteczkach, swydowałyśmy po lekcjach, wiesz, przeżywałyśmy, że z biologii w ogóle dostałyśmy truje i nagle w ogóle, to jest niesamowite, że kiedy potrafisz pielęgnować jakieś relacje albo mimo tego, że wiesz, mieszkam w innym mieście, w ogóle na jakiś czas tam się rozłączyłyśmy, to zawsze, może to te lajki na Facebooku, a może tam od czasu jakaś właśnie wiadomość z okazji tam urodzin czy coś, to w jaki sposób, wiesz, dziewczyny potrafią ze sobą pielęgnować relacje, że masz nawet, nie wiem, przyjaciółki z przedszkola.
Oczywiście,
albo wiesz, kuzynkę
tak.
Po prostu, która ci mieszka w Grecji i wy nadal macie po prostu stały kontakt i się odwiedzacie. To jest ekstra w ogóle. Uważam, że powinien być jakiś kurs, albo taki jakiś, nie wiem, przedmiot w szkole, albo jakiś super podręcznik, jak pielęgnować relacje, żeby właśnie dać się tak zaskoczyć, że wiesz, oto się budzę, leżę w łóżku i widzę, że w ogóle Anka, z którą mówię, no paliłam papierochy po prostu pod ogrodzeniem w szkole. Pamiętasz?
A ja, Aśka, mnie pytają za każdym razem, że mówią, Boże, bo ty znasz Aśkę Okuniewską. Ja mówię, no znam, znam od lat i po prostu, wiesz, to jest
jak ja bym była teraz znowu w tym wieku, a wiem, że na pewno dziewczyny, które nas słuchają teraz, też na przykład mają 17 lat i są jeszcze w szkole, albo, nie wiem, idą ledwo na studia, albo są jeszcze młodsze i dziewczyny, macie teraz dookoła siebie dziewczyny i chłopaków też, którzy was tak zaskoczą za kilka lat. To jest niepojęte w ogóle. Ja w życiu by mi nie przyszło do głowy, że w ogóle będziemy
tutaj
we dwie siedzieć.
Oj, Aśka, my zawsze takie byłyśmy.
Ale wiesz, że będziemy we dwie siedzieć i gadać w ogóle o...
Zawsze byłyśmy gadaśne, zawsze byłyśmy nieustępliwe, jakby wiesz, to się nie zmieniło po prostu.
I pyskate też byłyśmy. No. Ja wcześniej już trochę przestałam być pyskata, ale no, miałam taki epizod w swoim życiu, jak byłam bardzo, bardzo młoda faktycznie. Później chyba trochę zamilkłam. Ale to w ogóle...
Różne są etapy w życiu,
tak,
to jest normalne.
Teraz jestem chyba na tym etapie, kiedy nabrałam pokory i tak sobie myślę... ja już nawet nie chcę się walczyć o nic, wiesz o co chodzi? Że mam takie, że nie mam w sobie już takiej zajadłości, że coś chcę komuś udowodnić albo coś, tylko chcę być tak dla siebie taka dobra. Wiesz o co chodzi? Żeby być po prostu, że czasem wymagałam od siebie tak dużo i tak strasznie byłam w jakimś takim pędzie, żeby i studiować, i pracować i wiesz, pamiętasz, byłam po prostu na walizkach cały czas i non-stop w ogóle robiłam jakieś rzeczy, na które wydaje mi się, że po prostu nie byłam gotowa. Takie właśnie też pracowe. W ogóle to jest też ciekawe. Miałaś takie coś, że pomyślałaś sobie, a chyba nie jestem na to gotowa. Że to jest taka zmiana, wiesz, musisz być, żeby w ogóle zmienić pracę. Już poza tym w ogóle, wiesz, i u ciebie, że to był taki przeskok. Ale nie wiem, widziałam się teraz z przyjaciółką, która szuka jakiejś zmiany, ale nie do końca, wiesz, nie potrafi tych klocków sobie poukładać, że z jednej strony wie, że na przykład nie lubi miejsca, w którym mieszka, nie lubi miejsca, w którym pracuje, ale nie ma takiego, tak strasznie się boi tej zmiany, że nie potrafi podjąć decyzji żadnej.
Tylko widzisz, to jest właśnie też kwestia tego, że...
Że ty trochę zostałaś tą zmianą zaskoczona, nie musiałaś jej sama chyba podejmować.
Słuchaj, no ale nie, przyszła mi to na myśl, oczywiście, że tak, oczywiście wielokrotnie mi to przychodziło na myśl, jakby to są te myśli, które są totalnie nieodzownym elementem, kiedy coś tworzysz i to trochę tworzysz, to... Jakby wiesz, ja nie miałam kogo spytać. Ja nie mam kogo spytać, jak ty to robiłaś.
No,
a jak ty to zrobiłaś, a to i tamto. Nie. Jakby to jest sytuacja taka, w której nikt do końca mnie nigdy nie zrozumie, no. Ale gdzieś tam też nauczyłam się to akceptować, że
jesteś pionierką, stara.
Muszę sobie zaufać. No. Muszę sobie zaufać. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli sobie nie zaufam, nikt mi nie zaufa. Bo dlaczego
mnie? W przyszłości oczywiście napisać podręcznik dla przyszłych redaktorek naczelnych Playboya, bo takiego jeszcze nie ma. Więc no, ja też bym chyba miała dużą zagwozdkę, jak to robić. Wiesz, ja też jak zakładałam podcast, to też nie było innych dziewczyn podcasterek.
No, dokładnie.
Znaczy dziewczyn, oczywiście są miliardy takich na świecie, ale chodzi o to, że tutaj w Polsce ja w ogóle nie wiedziałam, jakby czy ma być intro, czy ma nie być intro, jak się kończy w ogóle to, a czy ja to powinnam jakoś obrabiać. W ogóle po prostu robiłam to po swojemu i liczyłam na to, że jeżeli dla mnie to jest okej, to może tam komuś się to spodoba. A ty masz w ogóle, wiesz, wzięłaś te zmiany na klatę, Miałaś taki moment zwątpienia. W ogóle, czy były jakieś osoby, które cię tak na maksa w tym wsparły, że do kogo najpierw zadzwoniłaś, żeby o tym powiedzieć? O tej zmianie, która w twoim życiu nadchodzi?
Nie, ja musiałam z tym pobyć chwilę sama najpierw.
A jednak.
Najpierw musiałam porozmawiać o tym sama ze sobą, serio. Bo to było coś takiego, że... Tylko, że ja jestem bardzo spontaniczną osobą, więc dla mnie to było... To była wypadkowa tego, czego ja w życiu generalnie szukam. Mm-hmm. Wiesz, cały czas jakichś takich nowych bodźców, jakichś nowych wyzwań. Ja to uwielbiam, ja po to żyję po prostu. Mm-hmm. A jeżeli w tym wszystkim jest człowiek, a ja uważam, że tym jest właśnie dziennikarstwo, tym są media, są o człowieku, są dla człowieka, są z poszanowaniem dla człowieka, więc... Jak myślę sobie, że mogę coś robić i jeszcze w tym wszystkim właśnie chodzi o ludzi, to jest w ogóle
i
wszystko.
Możesz coś, robisz to właśnie w co wierzysz i co cię nakręca, bo jeżeli mówisz, że ciebie bardzo ciekawią ludzie i chcesz dla nich robić coś fajnego i wartościowego, no to ja myślę, że jesteś w ogóle w odpowiednim miejscu teraz w życiu. Bo możesz się spełniać w tym zakresie.
Tylko wiesz, powiedziałaś też taką bardzo fajną rzecz wcześniej, że o walce, że już nie miałaś siły walczyć. Mm-hmm. Wzięłam sobie kota ze schroniska i nazywałam go Walka.
No, taki czarny, fajny.
Tak. I wiesz, dlaczego ta walka właśnie? No. Bo dla mnie ta walka, każdy ma swoją. Mhm. Często mi mówią, że jak ja mogłam pójść do Playboya, przecież to jest niefeministyczne. Ja odbieram głos walczącym kobietom i tak dalej. Mm-hmm. Ale w jaki sposób? Ja walczę o swoje rzeczy właśnie, dla siebie w swój sposób. Mm-hmm. I to jest jakby, dla mnie to jest jakimś synonimem wolności właściwie, wiesz?
Tak, o której często też zapominamy, że sam...
Nie trzeba krzyczeć.
Z nas,
nie zawsze trzeba krzyczeć.
Nie zawsze trzeba krzyczeć. Czasem, ale to też jest fajne w ogóle, że każda z nas i w ogóle każdy z nas, ale wszyscy chcielibyśmy mieć absolutną wolność w swoich decyzji. Czyli jak chcesz pracować w salonie kosmetycznym, bo lubisz robić pazurki. Dokładnie. Ja na przykład lubię robić pazurki. Mogłabym to robić.
Zrobisz mi?
Mogę ci zrobić.
Takie zaniedbane, że
wiesz co, i to dlaczego ja mam nagle, wiesz, robić z siebie, nie wiem, czy ja miałabym komuś zabraniać właśnie spełniania się w zupełnie innej dziedzinie. Ja bym na przykład nie miała jaj w ogóle stara, żeby robić to, co ty. Ja cię podziwiam, absolutnie. W ogóle się narażę, ja nienawidzę, jakby mnie ktoś miał oceniać. Ja się cały czas boję, że ktoś mnie będzie oceniał. I w ogóle strasznie się boję hejtu. Na ciebie spłynęło bardzo dużo negatywnych opinii. I ja już bym leżała po prostu pod kołdrą, wyła do księżyca i mówiła, mamo, czemu ja to zrobiłam? I moja mama by mówiła, no Asia, no cóż, no teraz jakoś się z tym poradzimy i w ogóle.
A wiesz, co jest ciekawe? To jest właśnie ciekawe też z moją mamą, bo moja mama jest jedyną osobą, która jeszcze czasami wysyła mi komentarze te negatywne. I mówię jej, mama, nie czytamy tego, to jest w ogóle bez sensu, nie czytajmy tego.
Znaczy konstruktywną krytykę rozumiem, że czytasz, jakby też czasem wrzucasz, tak. Ktoś coś napisze i myślisz sobie, kurde, no to jest faktycznie cenna uwaga.
Tak, oczywiście, że tak.
Mnóstwo. Ale twoja mama
ale właśnie, tylko że moja mama ostatnio też już jakby, też ten mój awans też myślę, że dużo zmienił w naszej relacji, bo nauczyłyśmy się, my już od pewnego czasu bardzo nauczyłyśmy się szczerze rozmawiać o wielu rzeczach, a teraz naprawdę jest jeszcze lepiej.
Jak byłyśmy nastolatkami, to sądzę, że nie potrafiłyśmy z naszą mamą,
dokładnie,
z naszymi mamami
dokładnie
pogadać.
Dokładnie, dlatego o tym mówię, bo
no,
gdzieś
pamiętam,
tam teraz
że tam narzekałyśmy trochę tak. Może, ale no... To
a teraz pozdrawiamy obie mamy nauczycielki.
Tak, i wspierające. I to jest w ogóle... Zobacz, ile lat musi minąć i jaka zmiana się w twojej głowie musi zajść, żebyś zrozumiała w ogóle na przykład podejście, dlaczego twoja mama wychowywała cię w taki sposób, a nie inny. Albo dlaczego twoja mama ma taką opinię, a nie inną. To jest w ogóle niesamowita tajemnica. Że jak poznajesz siebie i dopiero sobie myślisz, kurde, mam taką cechę, która jest trochę jakby znajoma. I albo mi się ona podoba, albo mi się nie podoba. Jakby nasze mamy też nie miały, tak jak ty nie miałaś podręcznika, jak być, wiesz,
oczywiście,
tutaj już Playboya. Nasze mamy też nie miały, jak wychować Ankę Mierzejewską albo Okuniewską, co to wiesz.
A udało mi się to bardzo
udało
dobrze.
Mi się, no. Czytałyśmy Wojaczka kiedyś, wiesz, gdzieś tam książki, wiersze, a nasze mamy się zastanawiały, jak nam pewnie wkręcić Anię z Zielonego Wzgórza, no.
Ja też myślę, że trochę to jest tak, że jak już poznasz siebie, a co ważniejsze, siebie zaakceptujesz, to wtedy dopiero zaczynasz dostrzegać ten świat obok.
Ale zobacz, jakie to jest trudne w ogóle się poznać.
Oczywiście. To Jezu, jest najtrudniejsze. Całe życie siebie poznajesz.
Jeszcze, znaczy poznać się, ale jeszcze siebie zaakceptować.
Podchodzić do siebie z ciekawością, wiesz.
Jak ja mam w ogóle, mam tyle fatalnych cech. I jak byłam właśnie kiedyś u terapeuty, to on mówi, jakie masz cechy, za które tak bardzo byś, gdyś była, wiesz, przyjaciółką, to jakie byś, za co byś siebie pokochała? Ja sobie myślę, co to w ogóle za... W ogóle Oprah Winfrey terapii. Co to w ogóle za tekst? I później zaczęłam sobie myśleć, ej, ja mam tyle cech, bo oczywiście zaczęłam myśleć o tych beznadziejnych moich cechach, a później sobie pomyślałam, kurde, ja mam kilka fajnych cech. Ja jestem na przykład super lojalna. Jestem taką osobą, że wiesz, po prostu jak już się... Ja jestem jak taki pies wierny ze schroniska.
Ja to samo.
Że dokładnie, widzisz, się przywiążę do nogi i ja już jest, będę wierna i będę wspierać i w ogóle absolutnie nic złego nie zrobię i może mi ufać. Jestem w ogóle super, jestem wiernym przyjacielem człowieka. Jak po prostu, wiesz, pat i kot, to ja jestem tym kotem. Ty widzisz, to nas łączy, to dlatego myśmy się tak, widzisz, siebie urzekli, jak te takie dwa psy. Jak to? Widzisz, całe życie się możemy na nowo odkrywać. Ale zobacz, ile trzeba w sobie rzeczy zaakceptować. Już w ogóle poza ciałem, które też się teraz dopiero się uczymy akceptować swoje ciała. I o tym się dużo mówi. Ale jeszcze zaakceptować swoją głowę.
No pewnie, a przecież środek jest najważniejszy, to wszystko to
Jezu,
jest opakowanie.
Z tymi deficytami, jak ja sobie myślę, Jezu, tyle rzeczy ja nie wiem. Ktoś się mnie pyta ostatnio jakieś, nie wiem, coś z geografii walnęłam, jakąś taką bzdurę, po prostu było mi wstyd. Czy jakaś flaga, której nie potrafiłam rozpoznać, jakaś taka naprawdę podstawowa. I sobie myślę, Boże, jaka jestem w ogóle taka jakoś głupia. A powiem sobie, kurwa, ja nie mam może, nie jestem dobra we flagi, bo jestem beznadziejna w pamięciówę. Nie mam takiej wzrokowej jakiejś, no nie wiem, może mogę sobie ściągnąć aplikację i sobie się w samolocie uczyć wszystkich flag, ale za to jestem dobra w drzewa. Na wszystkie drzewa, stara. Pytasz się, mama mnie tego uczy. Idziemy w ogóle właśnie teraz w Airbnb, które wynajmowałam tutaj na przejazd. Szłyśmy korytarzem, a mama wymienia, o, zobacz, jaka piękna paproć. Idziemy dalej, Beniamin, dalej, róża japońska. Ja mówię, mamo, skąd ty to wszystko znasz? A później sobie pomyślałam, dzięki niej, ja też to wiem. Świetne to jest.
Ja się tak uczę samochodów.
Samochodów, no tak. To widzisz, teraz się przydają.
A wiesz, że pamiętam dokładnie moment, kiedy zrozumiałam, że siebie kocham?
Kiedy?
Był taki moment,
ja tego
że...
Nie mam.
To też opowiadałam u siebie z kolei na terapii. Po tych słowach rzeczywiście moja terapeutka powiedziała mi, tak naprawdę spojrzała mi w oczy i powiedziała, jestem dumna. Mm-hmm. A to było tak, że przypomniałam sobie bardzo złe chwile z ostatnich kilku miesięcy. Mm-hmm. I normalnie pomyślałabym sobie, kurde, ty idiotko, ale żeś się beznadziejnie zachowała. A tym razem pomyślałam sobie, kurde, ale jesteś twarda, ale dałaś radę. Ale dużo przeżyłaś.
Ale ekstra.
I to
czyli
był ten
to,
moment.
Co byś powiedziała bliskiej osobie.
Dokładnie
zamiast,
tak.
Zamiast oceniania, po prostu, bo nikt z nas nie chce być oceniany. Jak, wiesz, to też w ogóle czyni, w ogóle, dlaczego się mówi, ej, moja jakie ma najlepsze cechy twoja przyjaciółka? Za co tę przyjaciółkę uwielbiasz? I pierwszą rzeczą jest zazwyczaj właśnie to, że mnie nie ocenia.
Oczywiście.
I tak się mówi, pokochaj siebie, kochaj swoje ciało. Ja nie mam tak, że siebie kocham. Jakby... Myślę, że jeszcze długa droga, ale ja siebie lubię, a jeżeli mogłabym się ze sobą przyjaźnić, to właśnie to bym sobie dawała. Czyli w ogóle bym się nie oceniała.
Ale to jest
czyli
właśnie gdybym, ta miłość, wiesz?
Tak, może właśnie to jest, może to jest ten synonim właśnie tej miłości, że kompletnie siebie w pewnym momencie przestajesz oceniać. I po prostu bierzesz te wszystkie swoje cechy jako coś, co istnieje. No. Jeżeli masz spóźnialską koleżankę, no to możesz ją opierdalać cały czas, że jest spóźnialska, ale możesz też w pewnym momencie powiedzieć, dobra, no po prostu to jest jej cecha, no ma inne super zalety, ale nikt z nas nie chce być oceniany przez to. No w ogóle to jest coś, ta wolność, o której wszyscy mówimy i chcemy ją mieć. I to jest ciekawe, bo pomyślmy o tym bardzo kontrowersyjnym temacie, jakim jest pozowanie w Playboyu. Bo to jest też coś, jak pomyślałam sobie o tym, że oczywiście leżę tam w tym łóżku u siebie i czytam, że będziesz ten, i myślę sobie, i te wszystkie cycuszki, i te wszystkie tam, i te bieliznę, co będziesz publikować, i sobie myślę, jak, jeżeli jesteś, bo to jest też ocenianie. Czyli tak, jesteś redaktor naczelną Playboya i masz jakieś swoje kobiece preferencje. Ale jest też męska część, bo przecież oni również te gazety czytają i teoretycznie oni ją stworzyli. Bo stworzył ją mężczyzna. I teraz tak, z jednej strony dziewczyny nie powinny się oceniać, a ty w jakiś sposób musisz wybrać modelki, które będą w danym numerze. Jak to się odbywa?
Tak naprawdę kanałów jest mnóstwo.
Czy dziewczyny do Playboya się zgłaszają? W jaki
też,
sposób się zgłaszają
tak.
Dziewczyny do Playboya? To mnie interesuje. Bo to nie jest tak, że ktoś podchodzi na ulicę i teraz ty się rozbieraj, bo zmusimy cię do tego, żebyś się pozwała w Playboyu.
Po pierwsze, to zawsze długo trwa.
Mm-hmm.
To jest wiele rozmów.
Mm-hmm.
Wiele rozmów, które... Zawsze te pierwsze rozmowy przeprowadzam ja.
Mm-hmm.
Gdzieś tam...
Ale macie też chyba adaptacje, nie? W sensie widzę niektóre sesje, które są chyba z zagranicznych numerów,
tak? Z amerykańskiego, tak.
Okej. Okay. I czy ty wtedy zostajesz na przykład... Czyli ty musisz śledzić sobie, jakie sesje się pojawiały w jakichś numerach? Czy na
tak,
przykład
dokładnie.
Ktoś podpisał, napisał, ej, słuchaj, ta sesja się super sprawdziła w naszym kraju i na przykład zwróć sobie na nią uwagę i możesz ją wyrzucić do siebie. To tak działa?
Nie, nie, nie. Wiesz, jeżeli chodzi o licencję, to w ramach licencji raczej czerpiemy z tych zasobów amerykańskich.
Mhm.
Ale generalnie jest też tak, że ja staram się, żeby ten Playboy był jak najbardziej polski. Ta polskość jest dla mnie szalenie istotna, bo ten Playboy polski jest całkowicie inny i zawsze był inny niż ten Playboy amerykański.
Bo to jest też specyficzny rynek,
nie? To jest inny kraj, oczywiście, że tak. I staram się, póki co udało mi się z treściami, nie ma praktycznie żadnych przedruków.
Ekstra.
Nie praktycznie, tylko po prostu nie ma. Ja chcę mieć polskich autorów, chcę mieć debiutantów, chcę mieć ludzi o mocnym nazwisku i tak dalej. Chcę, żeby po prostu to było coś naprawdę dla wielu ludzi, tak? A każdy z nas trochę... Tak myślę, szuka trochę czego innego. I wydaje mi się, że magazyn, który tak naprawdę, wiesz, wychodzi na rynek i w momencie wyjścia na rynek już jest trochę przeterminowany.
To musi prawda, być bo taką... to jest miesiąc, przecież robisz to do przodu.
Słuchaj, to musi być taka wypadkowa tego wszystkiego, co jest nam dostarczane na co dzień, tak? W telefonie masz tego mnóstwo, czasami nie wiesz, co jest fajne, co
I
nie.
I wszystko ma swoją datę ważności przecież. Jasne. Na Instagramie scrollujesz i to, co już przeskrolowałaś, spada w ogóle jakąś nicość, już tego nie ma. A w gazecie musisz w takim razie dobierać dziewczyny też, które się właśnie, jeszcze wróćmy do tego, jak one się zgłaszają, ale musisz robić to wszystko do przodu i to jest też trudna sztuka. Ale jak te dziewczyny się zgłaszają? Jak to jest w ogóle? To mnie zawsze ciekawiło.
Słuchaj, ja przede wszystkim bardzo też robię tego Playboya pod fotografów. Dla mnie praca z najlepszymi, ja od zawsze się interesowałam fotografią, nigdy nie robiłam zdjęcia.
To prawda, pamiętasz, jak robiłyśmy, wiesz, Zenitem zdjęcia.
Tak. Chociaż ja zawsze...
Ty byłaś moją modelką, stara. Mam bardzo dużo swoich zdjęć, jak pozujesz na przykład w liściach, w parku.
W liściach, w parku. Mamy to była bardzo
taka artystyczna. Na klatce schodowej, jak siedzisz. Bardzo mogę kiedyś udostępnić takie zdjęcia.
No myślę, że koniecznie. To jest coś takiego.
Ja chciałam być zawsze fotografem, więc ja robiłam naszym koleżankom i tobie też zdjęcia.
Tak,
teraz co? Masz jakichś takich ulubionych polskich fotografów i fotografki, do których, wiesz, to były pierwsze twoje takie nazwiska w głowie, których chciałaś poznać
tak,
i z nimi robić?
I z niektórymi już udało mi się. Ostatnią okładkę zrobił Mateusz Sankiewicz, o którym marzyłam też od początku.
Super.
Bardzo chciałabym współpracować z Zuzą Krajewską, bardzo chciałabym współpracować więcej jeszcze z Adamem Plucińskim, bo już właśnie tutaj trochę robiliśmy sesję do kreatora, ale na pewno chciałabym więcej. Tak, robiła, wiesz, Kasia Bielska, Marysia Eriksson, naprawdę no świetne osoby. Właśnie grudniowa okładka będzie Marysi, więc mogę się doczekać. A jeżeli chodzi właśnie o same dziewczyny, to często też propozycja wypływa od fotografa, propozycja wypływa od agencji, propozycja wypływa od nich samych.
Okay.
Bo przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, ja z wieloma osobami, aktorkami rozmawiam wielokrotnie, wciąż jesteśmy na etapie rozmów z niektórymi od miesięcy, bo to, co ja uważam generalnie o nagości, to jest to, że wydaje mi się, że w tym momencie, w takim tytule, ona musi nieść ze sobą jakąś historię. Musi być w tym coś więcej.
Czyli nie tylko zdjęcie, które tam się myślało zawsze, że pan hydraulik czy tam pan mechanik ma w tym, tylko żeby ono reprezentowało też pewną historię i też opisywało chyba
oczywiście,
kobietę,
ale słuchaj,
nie?
Na przykładach. Hania Koczewska.
Z listopadowego numeru.
Dokładnie.
Piękna jest w ogóle ta okładka. Stara, jak ja czytałam ten w pociągu, tylko musiałam odwracać, bo siedziała mała dziewczynka z mamą i jednak były tam te cycki
i
odbijały się w szybie. Normalnie jechał pociąg i ja Mateusz mi, weź opuść trochę te, później sobie poglądasz te zdjęcia, a teraz tylko czytaj. I faktycznie byłam w takim, wiesz, zasłaniałam się tą gazetą trochę. Hania Koczewska, piękna dziewczyna i jeszcze w dodatku utalentowana, teraz będzie w serialu Żmijowisko.
Tak.
W jaki sposób Hania się pojawiała na okładce?
Ja Hanię chciałam od początku, jak tylko przyszłam do Playboya, obserwowałam ją na Instagramie, ale tak naprawdę poznałyśmy się dopiero kilka miesięcy temu. I od razu to było też, powiem ci szczerze, no to był od razu klik po prostu. No. Rozmawiałyśmy. Zaczęłyśmy rozmawiać o jej podejściu do życia, o moim podejściu do życia, o podejściu do nagości, o podejściu do facetów, o podejściu do kobiet. Tak naprawdę o tych wszystkich fundamentach, które są dla nas istotne. I Hania powiedziała mi, że gdzieś tam zawsze była ukierunkowana na ten modeling, że ma taką trochę baby face, więc
wiedziała,
mało
że to się
kto,
po prostu
mało kto
teraz...
widział w niej dojrzałą kobietę.
Aha.
A ona tego właśnie chciała i powiedziała do mnie, zróbmy
Ekstra.
Sesję taką, w której ja się poczuję właśnie taka, jaka jestem, bo jestem już dorosłą, dojrzałą kobietą i rzeczywiście...
Mimo tego, że w serialu teraz gra 19-latka,
jasne,
tak?
Że tak, więc ja jakby, wiesz, to jest kreacja aktorska i to jest naturalne.
A chciałaś ją pokazać i ona chciała chyba, tak?
Tak.
Żeby wszyscy ją zobaczyli w końcu taką, jaką ma wewnątrz siebie.
Dokładnie, taką zadziorną, bo Hania ma naprawdę pazura i jest wspaniałą. Osobą.
Piękne są te zdjęcia i one też właśnie, to jest tak ładne widzieć, że, i to jest takie fajne zaskoczenie, że na przykład ten Playboy leżał u Amadeusza rodziców, u moich rodziców leżał w mieszkaniu i serio w ogóle przeglądając te zdjęcia, nie miałam jakichś w ogóle ani sekundy nie miałam ciarek wstydu, że to zdjęcie jest jakieś, nie wiem, za mocno wyretuszowane, albo jest w ogóle jakieś takie dziwne, w stylu, wiesz, różne celebrytki robią sobie jakieś debilne zdjęcia, jak, nie wiem, spadają ze schodów i ta głowa. Nie ma tam takich zdjęć. Te zdjęcia są po prostu śliczne. To są takie zdjęcia, które wydaje mi się, że mogłyby być tak, że na... mogłabym mieć je na ścianie. Pamiętasz, jak sobie obklejałyśmy ściany?
Ja mam dalej obklejone, całe mieszkanie.
Tak. Jezu, robiłyśmy, słuchajcie, wycinałyśmy z wysokich obcasów, czy tam z gazy, robiliśmy sobie takie kolaże i ja całą ścianę miałam tapetę taką niebieską w pokoju i sobie wycinałam jakieś tam cytaty, czy tam jakieś głupie nagłówki.
Ja
na
dzisiaj mam cytaty poświatowskie, wiesz, na ścianie.
Ktoś musiał to wymyślać i sobie, dobra, to teraz damy tu taki tytuł i ten ktoś nie wie, że Okuniewska miała na ścianie przyklejony jakiś głupi cytat albo tytuł artykułu po prostu z wysokich obcasów, czy z L, czy z czegokolwiek. I takie zdjęcia właśnie, jakie teraz są w Playboyu, które naprawdę no, są no, fantastyczne. Są. I widać, że te dziewczyny w ogóle... No właśnie, jaka jest w ogóle modelka Playboya? I w ogóle co dziewczyny teraz... Masz z tym kontakt. Co dziewczyny teraz sądzą o swoim ciele? I zobacz, jaki jest Instagram. Teraz się mówi, że jest bardzo dużo tej nagości na Instagramie. I to jest coś, co dziewczyny oceniają, że jeżeli jesteś dziewczyną, która wrzuca, wiesz, zdjęcie swojego tyłka z wakacji na Instagram, to znaczy, że masz pstro w głowie i że za dużo pokazujesz.
Wczoraj z Natalią Kusiak o tym rozmawialiśmy, tak? Właśnie, tak.
No, ja się z niej śmiałam właśnie w innym odcinku, że... Że co? Że właśnie ją tak postrzegałam przez pryzmat takiej właśnie głupiej dziewczyny, która to po prostu, wiesz, swoim pięknymi zdjęciami z wakacji i tym, jak się prezentuje, że ona na pewno jest jakaś pusta czy coś. Oczywiście jak ją poznałam, to w ogóle pomyślałam inaczej i to był symbol tego, że dziewczyny się jednak oceniają i mimo tego, że się staramy teraz o tym mówić, tego nie robić, ale ciało i to, co można wrzucić na Instagram albo nie można, przecież nawet te aktorki są teraz, wiesz, jechane za to, że Maja Sablewska na przykład, co ona pokazuje na tym Instagramie, no po prostu komentarze są ze skrajności w skrajność. Niektórzy mówią, że pokazywanie nagości powinno być, bo to jest oswajanie z ciałem, a niektórzy mówią, nie, to jest jednak nie. Jeżeli ktoś chce pokazywać nagość, to tylko w domu.
A moim zdaniem, i to jest jedna jedyna rzecz, w którą naprawdę wierzę, niech każdy robi sobie, co mu się żywnie podoba.
Ja też tak uważam.
Przykład a propos oceniania też z życia. Agata Biernat, czyli bohaterka mojej trzeciej okładki. Z Agatą spotkałyśmy się na kawie. I to było tak, że Agata powiedziała mi, że jej największym marzeniem było zostać Miss Polonia. I kiedy udało jej się ten tytuł uzyskać, to przez tydzień nie wychodziła z domu. Ludzie wysyłali jej komentarze prywatne, mówili, że jest za stara, za brzydka, jak mogła to wygrać i tak dalej. Kiedy ona mi o tym powiedziała, pomyślałam sobie, naprawdę miałam w sobie taki wkurw, no. Jakim prawem odebrali jej radość z czegoś,
marzenia, które
co było
spełniła.
Jej największym marzeniem, jakim prawem ocenili ją w taki sposób, jakim prawem po prostu jej to zabrali.
I przecież to jest jej decyzja.
Ja jej powiedziałam wtedy tak, Agata... Jak chcesz się pokazać w tym Playboyu? Obiecuję ci, że odzyskasz tę kontrolę i że będzie po prostu, że będzie dokładnie tak, jak ty chcesz. I nikt ci tego nie zabierze.
Ekstra.
I naprawdę
i te zdjęcia
wiem,
wyszły przepiękne.
Tak, do dzisiaj się widujemy, zawsze jak się spotkamy, po prostu tulimy super. Się na ulicy i Agata mówi, że po prostu odzew po Playboyu był wspaniały, bo ja wiedziałam, że to jest prawdziwa żyleta, to jest kobieta, która po prostu, wiesz, dużo przeżyła, mało o tym mówiła, bo naprawdę jest osobą, która jest no, po prostu silna, no. No. I wiesz, i ona chciała, ja taką ją chciałam pokazać na tej okładce.
Świetne to jest.
Żeby ona była po prostu totalnie sobą, taką, jaką ona siebie po prostu, taką ona siebie chce, tak? Taką ona siebie uwielbia
czyli
i kocha.
To jest, czyli po pierwsze, musisz dobrze się czuć w swoim ciele, to jest coś, co oczywiście
albo źle,
każdy...
Albo źle, albo ale źle. Chcesz się poczuć dobrze, tak. albo chcesz poczuć, że to tak naprawdę jest, że to jest w sumie tylko opakowanie i że tak naprawdę ta estetyka, owszem, jest szalenie istotna, ale całe to piękno, wiesz, tak naprawdę...
W ogóle to ile ciałem można wyrazić? Przecież w ogóle od wieków ludzie pokazywali się nago i od wieków w ogóle ten... oczywiście tam był kult ciała na początku, później to ciało w ogóle, wiesz, każda też epoka ma swoje jakieś tam... takie kanony piękne, tak. Się mówi. Teraz się stara od nich odchodzić, żeby te kanony, bo tak naprawdę faktycznie w modzie już nie ma żadnych kanonów, w modzie już można wszystko miksować i tak samo jest z ciałem, ale bardzo mało się mówi o tym, że są dziewczyny, które chcą po prostu pokazywać swoje ciało nago. Ja w ogóle nie sądzę, żeby to był jakiś w ogóle temat, o którym trzeba rozmawiać, że wiesz, że ktoś tam pokazał za dużo, a ktoś tam, nie wiem. Jeżeli są dziewczyny, które nie chciałyby się pokazać w Playboyu, to one po prostu tam Nie są. Jakby mamy 2019 rok, nikt nie jest wciągany na siłę do tego magazynu. Ale przeczytałam ostatnio bardzo fajną rzecz. W książce, którą nie do końca jestem w stanie polecić, bo cała, przestałam ją czytać w pewnym sensie, ale to jest, to była jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć. To było to, to było akurat o seksualizacji właśnie małych dziewczynek przez mamę i w konkursach Miss. O, to było o konkursach Miss w Stanach, że te konkursy małych Miss, że one są te dziewczyny charakteryzowane, że to mają te makijaże i te loki i to wszystko. I faktycznie to, jakie zło to wyrządza, bo teraz mogą się odezwać głosy, że może te dziewczyny, które są w tym Playboyu, one nie do końca wiedzą, że wcześniej jak, w jakiś sposób ta popkultura i kult ciała i wychowanie dziewczynek jako lalki, modelki, coś tam, że to jest po prostu podświadomość. Że może dlatego ona ma takie marzenie, albo dlatego ona, wiesz, chciałaby być na okładce Playboya, bo to jej rekompensuje coś. I to jest jedne zdanie ludzi, jakby mają do tego prawo. Ale to, co było bardzo ważne w tym artykule, to było to, że przede wszystkim te dziewczynki, które się pojawiają na tych pokazach małych miss, one nie są gotowe na wszystko to, co się z tym wiąże. Czyli poprzez pokazywanie się na tej scenie, one po prostu jeszcze nie mają wykształcone, to są małe dzieci, one nie mają wykształcone tych rzeczy, tych cech, które my mamy jako dorośli, w stylu przede wszystkim nie do końca rozwinięty mózg, bo mózg się człowieka dopiero w 25 roku życia kończy, wiesz, kształtować. Ale te dziewczynki nie mają poczucia własnej wartości, ono nie jest budowane na takich dobrych wzorcach, nie? Nie mają takiego, na przykład właśnie, szybka reakcja, którą dostają, bo dostają lajki nagle, wiesz, na Instagramie, są małymi modelkami, są oceniane właśnie tylko, gdzieś tam widziałam, mignęło mi w gazecie, że przepiękna najmłodsza modelka, wiesz, tej dziewczynce od razu od najmłodszych lat mówione jest, że ona jest po prostu piękna. I ja, te dziewczyny, które są na okładce Playboya, ich tam nikt na siłę w ogóle, wiesz, nie wciągał. To są dziewczyny, które w tym momencie swojego życia postanowiły, że one właśnie są gotowe i one chcą się pokazać. I to jest moim zdaniem coś, o czym się nie mówi. Że przecież każdy może swoje ciało pokazywać. Niektórzy chcą się pokazywać na plaży odsłonięte dziewczyny, niektóre nie. To jest świetne, że w Playboyu jakby mogą się pokazać wszystkie dziewczyny, które mają, nawet dziewczyna w ciąży, która była w ogóle pierwszym, tak, Michalina chyba w pierwszym swoim jakby numerze.
Kiedyś mówiło się, że tak naprawdę do Playboya przychodzą tylko kobiety, które właśnie rozstały się z mężem,
że albo sobie coś tam rekompensują.
Albo takie, które chcą zrobić karierę.
A nie te
teraz
spełnione.
Absolutnie nie ma takiej, w ogóle nie ma takiej tendencji. Ja też uważam, szczerze mówiąc, że tak naprawdę nigdy nie było. To gdzieś tam też jest jakiś stereotyp, który jest głęboko zakorzeniony. Za to zastanawiałam się na przykład, czy ja bym się rozebrała i... A właściwie dlaczego chciałabym się rozebrać. I wiem, że ja na pewno bym to zrobiła, bo nie mam kompletnie problemu z nagością. Tylko widzisz, bo mi całe życie wmawiano... Co nam wmawiano? My nie brałyśmy udziału w konkursach piękności, jak byłyśmy małe, ale wmawiano nam...
Ja sądzę, że były takie, wiesz, niepisane konkursy piękności gdzieś tam w szkole, zawsze pewnie są,
tak,
nie?
Ale gdzieś tam nie... To, co mi na pewno wmawiano, to, że mam być grzeczną dziewczynką. Że mam zawsze być grzeczna, tak? Że mam grzecznie odpowiadać, że wiesz... I tak na dobrą sprawę ja przez to uważam, że przez lata nie miałam kontroli właściwie nad sobą, nad swoją głową, nad swoimi myślami, a byłam zawsze osobą, no, która bardzo głęboko analizowała wszystko, co się dzieje wokół.
To nas też łączyło zresztą.
Tak. I to, co mogę ci powiedzieć szczerze, ja nie zawsze miałam kontrolę. Często było tak, że moje ciało, albo ja, albo właściwie to, co robiłam, było podyktowane gdzieś tam właśnie oczekiwaniom świata zewnętrznego. A myślę, że...
Teraz
że ta nagość, czyli
wróciła.
bycie, wiesz, w swoim najbardziej pierwotnym, naturalnym, tak? To jest ciało, to jest najbardziej pierwotna, naturalna rzecz, jaką
mamy. To jest coś, czego nie możesz opuścić.
Nigdy.
Jesteś cały czas ze sobą.
Tak.
To jest i plus, i minus, ale to jest niesamowite.
Ale to jest olbrzymi plus,
Nogi, które cię, no, wiesz, to jest też trochę, musiałam się nauczyć akceptować na przykład uda, których nie lubię.
I bo są silne, bo cię niosą.
Bo są silne i mnie noszą.
Gdzie cię zaprowadziły.
Dokładnie, i siedzę sobie tutaj teraz z tobą. Gdybym tych ud nie miała, to bym tutaj nie przyszła. Mogłyby być inne, ale może wtedy bym nie miała, nie wiem, takich, wiesz, sprawności w tym, żeby stać i żeby islandzki wiatr mnie nie przewracał. Więc i chyba tę kontrolę teraz odzyskałaś. I to jest świetne, że dziewczyny teraz o tej kontroli się dowiadują i że mogą kontrolować właśnie to, w jaki sposób wyglądają, w jaki sposób się jej przedstawia i przede wszystkim jakie mogą same podejmować decyzje.
Mówię ci, ten Playboy, jak teraz przyszło mi to do głowy, ten Playboy naprawdę wyzwolił mnie z kompleksów i sprawił, że w tej masie tego hejtu i tych oczekiwań i tego wszystkiego ja naprawdę znalazłam siebie, bo to był ten moment, w którym ja musiałam się sobą zająć.
No.
Asia, i to jest ważne, to ja chcę przekazać, zajmujcie się sobą, czy jesteś mężczyzną, ekstra, czy kobietą, czy nieważne. To jest wszystko nieważne, każdy musi się zajmować sobą, bo to jest tak naprawdę najistotniejsza rzecz. To
prawda.
My będziemy ze sobą zawsze.
Jezu, jakie piękne słowa. Słuchajcie, ja bym mogła, mogłybyśmy gadać i gadać, ale czas nas goni i bardzo ci dziękuję, Ania.
W ogóle
bardzo to jest wspaniałe widzieć, jak się, wiesz, wzajemnie rozwijamy. I też każda rozmowa... Teraz jak gadam z dziewczynami, to myślę sobie, Jezu, aż mi puchnie głowa, ile w ogóle super inspirujących rozmów odbywam, ile się fajnych rzeczy uczę. I też niesamowite jest gadać z tobą o tym, jak byłyśmy młodsze, z perspektywy teraz, jak wiesz, już jest mijanie 13 lat i możemy sobie o sobie powiedzieć, ej, a ja byłam taka i to jest słowo byłam. Czyli ty byłaś wyuczona, że musisz być grzeczną dziewczynką, ale teraz już nie musisz taka być, bo już jesteś starsza i możesz powiedzieć...
I mogę robić, co tylko chcę.
Jak Chińska, wiesz, fuck off, nauczyciele, będąc w liceum czy coś. Słuchajcie, jest Black Friday teraz w piątek, więc myślę, że to będzie fajna okazja, żeby kupić sobie coś pod choinkę nawzajem, jakiejś miłej swojej przyjaciółce, albo sobie, albo chłopakowi, bo w showroom znajdziecie też rzeczy dla facetów. Także to znakomita okazja, żeby sobie zrobić prezent. Więc wejdźcie na showroom i sprawdźcie, czy sobie coś miłego znajdziecie. A ja bardzo ci dziękuję, Aniu, i to była ogromna przyjemność cię z tobą zobaczyć w Warszawie teraz i z tobą pogadać.
Dla mnie też.
Ekstra. Choć się uściskamy. Dziękuję ci bardzo,
ja dziękuję.
A z wami się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Pa!